Wieczór z reportażem. Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś w wieczorze z reportażem, tak jak zapowiadałam już wcześniej, kilka godzin temu w audycji Bliżej Życia, reportaż o znakomitym polskim poecie, niezwykle uzdolnionym, ostatnim poecie kultowym, tak mówią eksperci, specjaliści, znawcy, a mianowicie o Edwardzie Stachurze. To był nie tylko wybitny poeta, ale też wybitna osobowość, a może jedno z drugim się łączy, może każdy, kto ma taki talent, musi mieć też wybitną osobowość. Nie wiem, poetką nie jestem, ale wiem, że ciągnęły za Stachurą tłumy fanów. Oni nawet ubierali się tak jak on. I tak jak twierdzi Marek Batke, badacz twórczości Edwarda Stachury, autor książki Edward Stachura alias Sted, to oni spowodowali w jakiejś tam mierze chorobę Stachury, bo wiedział, że nie jest prosta, bo miał świadomość, że ci ludzie, którzy go kochają, uwielbiają i wszędzie za nim jeżdżą, coraz więcej chcą. A on miał już poczucie, że nie da rady. Życie Stachury bardzo tragicznie się zakończyło. On kilkukrotnie próbował popełnić samobójstwo i ze skutkiem niestety pozytywnym, niestety. Uciekł ze szpitala psychiatrycznego i następnego dnia popełnił samobójstwo. Jest również rękopis Stachury. To jest wiersz, poemat, który pisał właściwie na kilka godzin przed śmiercią. Zostawił go na stole. Ale nie będę już więcej opowiadać, bo za chwilę opowiem cały reportaż, w którym oprócz Marka Batkę, wspomnianego przed chwilą, wystąpi także kuzyn Edwarda Stachury, Jerzy Rojek, a także sąsiedzi z miejscowości Łazieniec pod Aleksandrowem Kujawskim, właściwie teraz to już jest Aleksandrów Kujawski, opowiedzą Państwu właśnie o nim, jako o poecie, ale także jako o człowieku. To już za chwilę.
Gdzie to jest teatr, mówisz, ciągle opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie, nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwe nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle. Bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty. Bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohole, może tańce będą też. Drzwi otwarte, potem zamknąć. No i cześć! Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwe nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech. Bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały jestem zbudowany z ran. Lecz gdy śmieję się, to w krąg się śmieje świat. Cały świat.
Mm-hmm.
Jeden krok. Tak nazwałam swój reportaż o Edwardzie Stachurze. Posłuchajmy.
Stale jak dojeżdżałem do Torunia, to jak wracałem nieraz, musiałem czekać na pociąg, przesiadkę do Ciechocinka. I na dworzec, jak na dworcu, no to tam na herbatę szedłem do restauracji. Tam była porządna restauracja. Więc on przeważnie siedział po lewej stronie bufetu, jak się patrząc od wejścia, nie? I tam pił herbatkę. On tam bogaty to on nie był. To raczej tak jak to wolny ptak. Ten domek to taki mizerny jest jego, w tym tam mieszkali ci rodzice, nie? Będę szedł, będę biegł. Trochę napisane o tym panu Stachurze na tej tablicy. Dom to jest tam. Tutaj nawet zrobione jakieś tam muzeum, tutaj odbywają imprezy. Tu bardzo ładnie tu.
Niestety właścicielka wzięła klucze z tego mieszkania i nie mamy kluczy.
A tutaj to pociąg do Ciechocinka tędy tu jedzie zaraz, tam za tą górą. Tylko teraz już niestety. Tu jest ich powinowactwo.
Do liceum chodził w Ciechocinku. On nie skończył tego liceum. Proszę pani, później wyjechał do Gdyni, do brata Ryszarda.
Krowy paśliśmy, oni mieli jedną krowę, my mieliśmy jedną. Regin miał dwie kozy, no to już była paczka. I tam po tych rowach, po tych wałach, tam już pociąg nie chodzi nawet do Ciechocinka, pani wie o tym. No, a to były nasze ulubione skakanie z pociągu, Stachury słynne. Potem my się zaczęliśmy uczyć. No to on ze szkoły wracał, to on chycał tu, bo koło domu jechał. No to taka nasza młodość. Odpusty, Ostrowąs. Takie święte miejsce, jak na Kujawach. No i my to też repatrianci, tak jak Stachura. Mój ojciec dwa razy wyjeżdżał do Francji. Wiadomo, że bida była przed wojną, a spisało. Przyjeżdżał tutaj znowu nic, znowu wyjeżdżał. Mamę tu zostawił już. No i ja się urodziłem tutaj wtedy. A brat i siostra urodzeni we Francji. Tak jak Stachurów, wszyscy porodzeni tam. Jako małe dziecko też był inny dla nas, jak przyjechali z Francji. No ja we Francji nie byłem, no to tam Kujawiak taki z krwi i kości. No to on inny, bo Francuz, nie? No po francusku śpiewał, marsylianki nas uczył, bawiliśmy się w wojny i tam takie. No to ten był inny, no. Trochę mu zazdrościliśmy, trochę tej wiedzy może, wysportowany był lepiej. No.
6 czerwca 1979, środa. Tak się miotałem po świecie. Wszystko jest poezją, jest tego wstrząsającym dokumentem. Wszystkie inne moje książki także samo. Może dlatego, że jestem wygnaniec. Ni Francuz, ni Polak, ni Meksykanin. Nie czułem ziemi pod stopami. Ziemi, jak to mówią, własnej, rodzinnej, ojczystej.
Dobry kośnik był. Trawę, żyto. Lubił się narobić, a później wieczorem sobie śpiewał. Taki, no to taki normalny był chyba. Lubił się narobić, nakosić. Ale w tym czasie już zaczynał pisać takie małe. Taki Helikon było wydanie w Toruniu chyba. I tam te jego pierwsze wiersze były. Też próbowaliśmy pisać, ale no nam to nie wychodziło. A Stachura zawsze chciał być najlepszy. Ale to już mi powiedział, jak mieliśmy 14 lat, bo robiliśmy takie wypady na grzyby zawisłe. No to żeby na te grzyby pójść, to już wieczorem, tam w trójkę, w trzech, w czterech, wychodziliśmy z domu już z koszykami, z torbami, jakieś tam pieniądze na te bilety. No to taka noc ciepła, taka jesień. Spaliśmy w stogu, tak patrzyliśmy się w niebo. No to mówi, kim byś chciał być? Pyta mnie się. No ja to tam mówię różnie i kowalem i to. No bo ja to mówi tak, wiesz, chciałbym, żeby tak kiedyś w encyklopedii było o mnie tak z dwie linijki.
Może wysunąłem się przed Boga na pierwszy plan. Zmieniłem żywą kolejność i znalazłem się raptem całkowicie osamotniony, jak gdyby przez Boga mego porzucony.
Miał taką ciotkę Marię Potęgową, nawet ona na cmentarzu tam leży. Proszę pani, to on bardziej szanował tą ciotkę jak własną bliską rodzinę. Bardzo dobry chłopak był, bardzo dobry. Tam, proszę pani, ojciec to był bardzo konfliktowy człowiek. On w ogóle całą tą, te dzieci to w ogóle się wszystkie powynosiły bardzo wcześnie. Edward to jak przychodził, bo on też grał w pokera, także jak przyjeżdżał, to proszę pani, zatrzymywał się na dole, tam tak jak się schodzi. Proszę pani, jak jest ten domek tam ich, to jest tam taka woda, nazywa się Trzecia Woda i tam taki wąwóz jest. To on, proszę pani, zawsze tam siadał sobie gdzieś w tych krzakach i czekał, jak ojciec pojechał do pracy, to on dopiero przychodził do domu. Matka to była dla niego po prostu takim wzorcem rodzica. Bardzo dobry miał, a ojciec to był straszny, bo według mnie to oszołom i koniec tam. Dziot taki niedobry, pijak.
Wujek to chciał, żeby on był fachowiec, jakiś inżynier, o coś takiego, a tu literat mu taki rośnie, no to, to tak później te stosunki, a wujek później się rozchorował, umarł, no to. Ale pogodzili się, przed śmiercią się pogodzili. No nie rozumiem go, no nieraz chciał od niego więcej może, żeby on przy chałupie siedział. Przed obejście, żeby go miał pod ręką, a to już od małego przecież uciekali do Gdyni z chłopakami na statku, już się za beczki schowali tam gdzieś, o mało co by. Jak się naczytaliśmy tych książek amerykańskich, przygodowych, utkwiła mi taka książka Dwa lata wakacji. I tam jest o takich trzech chłopakach, co gdzieś ich tam los rzucił, czy statek się rozbił. I dwa lata oni tam mieli takiego raju. No, jakby pani taka książka wpadła w ręce, to by pani już widziała całego Stachurę. No Tarzan, no, po drzewach skakać. On potrafił na sosny wejść i tak rozbujał się i skoczył na drugie i na trzecie, no. No my nie, no my tak nie, no to trochę był inny, nie?
11 czerwca 1979, poniedziałek. Kto zasiał w nas ziarno niepokoju i szukania? Przyjaciele mili, bracia i siostry w niewytłumaczalnym cierpieniu, w prawości, uwadze i bezradności. Czy to moja wina, że pasąc krowę zacząłem patrzeć w niebo dzienne, potem nocne i zasiało się we mnie pojęcie nieskończoności, wieczności, nieznanego. Czy to moja wina, że chciałem unieść wszystkie nieszczęścia? Czy to moja wina, że chciałem pokonać zło? Czy to moja wina, że w te dni przedostatnie chciałem wręcz zbawić wszystkich ludzi?
Ja Stachurę poznałem przez Janusza Żernickiego w roku 1961, albowiem zatrudniałem się w Toruńskim Biurze Urządzenia Lasu i Projektów Leśnictwa jako technik pomiarowiec. Mierzyłem lasy. To była prawdziwa zima stulecia, bo ja mierzyłem lasy przy temperaturze minus 32 stopnie. Nie to, co było w 1978 roku jakiś tam. I chcę z dumą powiedzieć, że moje barwne opowieści o pomiarach w lesie w 1961 roku, 1962 roku inspirowały później Stachurę do tego, żeby przerobić te opowieści toruńskie na dzieło, które potem zaistniało w kulturze polskiej w różnych realizacjach. Była to Siekiera Zada, czyli Zima Leśnych Ludzi. To spotkanie pod tą zieloną budką, ono było dla mnie spotkaniem ważnym, ponieważ już na pierwszy rzut oka ten Stachura okazał się być postacią niezwykłą. On miał taki uniform, wie pani. I ten uniform wyglądał dokładnie tak. To była kurtka, douglasówka, dżinsy, chlebaczek taki jak ten tutaj, który przyniosłem. Dawał do zrozumienia, że on jest kimś. I no, napiliśmy się piwa. Ja byłem tym możnym fundatorem, bo w przeciwieństwie od artystów miałem pieniądze jako praktykant leśny, wie pani, weteran tej zimy stulecia. Był człowiekiem niesłychanie nieskorym do przyjaźni, wie pani. Jego relacje to były relacje z mężczyznami, ale z jakimiś osobowościami, jakimiś indywidualnościami. Kobiety były takie, wie pani, traktowane przez Stachurę dość osobliwie, ja bym powiedział. Jest, no, chyba najbardziej symptomatyczny jest przypadek jego małżeństwa Stachury z niejaką Zytą Oryszyn. Zyta Oryszyn była mu rówieśna i także próbowała sił w twórczości literackiej. Wydała dwie fajne takie książki. I ponieważ Stachura zauważył, że ona zaczyna mieć przewagę, więc odnoszę wrażenie, po prostu ich drogi życiowe się rozeszły i się oficjalnie, tak jak się oficjalnie związali ślubem, prawda, także się rozeszli.
Przecież to miłość była, nie? To mam gdzieś na książce jej taki taka cyganicha, nie? Czarna taka. Rozstawali się, co tam jakieś coś, no to już wyjeżdżał, no i to raz, drugi, trzeci i to... Potem już nie idzie tego pokleić, nie? Dla nas to było zaskoczenie, no. Ta Zyta tak tutaj się dobrze przyjęła i na Łażeńcu, i tam te wiśnie, i do Torunia, i tu tak, na targ. I rwali, i cioci się to podobało, no ale nieraz tam wujek jakoś, tego już konflikt był już. Dzisiaj są, jutro już ich nie ma. No ale to do Warszawy pojechali, tam mieli mieszkanie. No i tak się nadziało.
Stachura był człowiekiem, którego kochały wszystkie kobiety. Miał wrażliwość ptaszka, naprawdę. Dotknięty jakąś aluzją, wie pani. Od razu odbierał to bardzo osobiście, dramatyzował. W tym momencie nie wszystkim się, mówiąc szczerze, podobał, że był taki miękki, taki w tym artystowskim znaczeniu. To kontrastowało z tym archetypem, który on starał się Stachura macho, Stachura rozjemca, Stachura guru. Ten macho także miał swój związek z tym obrzędem picia przy każdej okazji w działalności kulturalnej polskiej, tej kultury PRL-owskiej i tak dalej, bo pili wszyscy i wszędzie. I Stachura o tym doskonale wiedział. I Stachura był naprawdę mało odporny na alkohol. Stachura teatralizował picie, prawda? I to, że on sobie dorabiał taką etykietę takiego macho, prawda? Muszę powiedzieć, że coś takiego osobiście bardzo, bardzo źle i boleśnie przeżyłem na zapleczu knajpy pod Łososiem w Nieszawie, kiedy jako redaktorzyna prowincjonalna można stałem po piwo, bo artyści Janusz Żerniński i Edward Stachura siedzieli przy stoliku w jakiś taki upalny dzień, a mnie redaktorzynę, prawda, posłali po to, żebym kupił piwo. I jak dobijałem się do tak zwanej pipy, prawda, to jakiś obywatel tej Nieszawy powiedział, użył brzydkiego słowa i postaw mi piwo. A ja powiedziałem do niego też brzydko, prawda, w języku tubylców. No i w tym momencie, jak dostałem wreszcie te trzy piwa reglamentowane, to ten tubylec splunął do jednego z tych piw. Więc ja mu wylałem to piwo, nie wiem, czy Stachury, czy Żernickiego, czy swoje, chyba wszystkie trzy. I w tym momencie zrobiła się zadyma na zapleczu tej knajpy. W każdym razie za tego Stachurę jako gwardzista, kończąc wątek gwardzistów, dostałem tak nieprawdopodobne bańki, że w życiu nie dostałem.
16 czerwca 1979, sobota. Między nami mówiąc, wszystkie moje książki, wiersze i proza były modlitwami do Boga, którego ja nazywałem cudne manowce, widok nad widoki, zjawa realna, biała lokomotywa, kropka nad Y, czy jeszcze inaczej. I były nieustającą spowiedzią.
Ja, wie pani, na swój sposób go wielbiłem. W momencie, kiedy trzeba było mu zapewnić możliwości takie bytowe, prawda, to organizowałem mu przez swoje układy na Kujawach spotkania. Dostał honorarium, wie pani. Potem robiliśmy różne fajne rzeczy, typu, jakbyśmy dziś powiedzieli, happening. Bardzo go ceniłem ze względu na tę pasję tworzenia. Ja chciałbym zwrócić uwagę na ten kontrast pomiędzy tym takim produkcyjniakiem politycznym, jaki uprawiali ludzie z PRL-u, prawda, a świeżością Stachury. Jego zakompleksiony bohater literacki chodzi po tych polskich manowcach, pije wódkę w jakichś GS-ach, ma jakieś takie wspaniałe przemyślenia o wartościach uniwersalnych, o dobroci, przyjaźni, wolności i tak dalej. Ale tego w tych produkcyjniakach nie było, to była opozycja po prostu. I powodzenie Stachury wynikało stąd, że on zaproponował całkowicie odrębny model, prawda, literatury w ogóle, wie pani. I ja bym obstawał przy takiej teorii, że on był bardziej, najbardziej był poetą. Że te piosenki były momentami puszczone, robione pod ten tłum tych guru Stachuru i tak dalej, i tak dalej. Natomiast misja, którą chciał zrobić i zrobił, prawda, i to szaleństwo na sam koniec, kiedy czuł, że jest coraz bardziej bezsilny wobec tej presji czasu, wobec presji tych wszystkich ludzi, którzy oczekują od niego coraz to nowych produktów schlebiających ich próżności de facto.
Niedziela, 1 lipca. Chciałem i nawet jeszcze chciałbym zaczepić się jakoś o ten świat, ale ciągle nie udaje mi się to. Dni mijają, a mnie się to nie udaje. Co mogę zrobić? Pisanie tyle razy ratowało mnie z ciężkich smutków, a tym razem nic z tego, choć już zapisałem tyle stron. I piszę dalej. I bez smaku. Ten bez smak, który całkowicie mną zawładnął, jest najstraszliwszy. A czy nie można by wyjść śmierci na spotkanie?
To było widać. Już trochę był nie do życia. Już taki kontakt jakiś, jakby to powiedzieć, tak jakby już wszystko zrobił, jakby dopiął może już do tych linijek, że już tam będzie miał te 2, 3, 4. No i tak jakoś się wypalił później.
On miał taką obsesję czasu, wie pani. I to była dla niego forma walki ze śmiercią. I jeśli miał okazję oszukać czas, to czynił to z lubością. Więc na przykład jak leciał na stypendium literackie do Meksyku w 1969 roku, to niezmiernie się cieszył, że jakąś tam strefę czasową nad USA, prawda, to, że zyskał 4 albo 6 godzin. On wtedy na przykład tę einsteinowską interpretację czasoprzestrzeni znakomicie sobie włożył do głowy i właściwie on się poruszał w czasoprzestrzeni Stachura, bo na przykład potrafił, jeśli fascynował się jakimś twórczym projektem i chciał go przeprowadzić, sprawdzić, również wśród gwardzistów takich jak ja, kreatywnych albo mniej kreatywnych, mniej lub bardziej trzeźwych, to po prostu potrafił poświęcić się temu przez kilka dób. 3, 4, miał taką odporność. On traktował to jako walkę z czasem, czyli walkę ze śmiercią.
Na życie targał się przecież po tą lokomotywę, niepotrzebnie tam się wpakował. To jest, bo mu coś mówiło, idź przed siebie, idź. No to już później, jak on już w prawej ręce nie miał, tylko tak, miał chyba jeden palec tutaj czy tam coś, no to on już później to już nie potrafił żyć. Trochę Warszawa go tam też przydusiła.
On nie wytrzymał presji, wie pani, presji czasu, presji środowiska I on nie wytrzymał tego ciśnienia, jakie powodowała jego niezwykła popularność. Chciał spełnić wszystkie oczekiwania. Chciał być ciągle najważniejszy, najpiękniejszy, najmądrzejszy.
Piątek, 22 czerwca 1979. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie myślę często o samobójstwie jako o wyzwoleniu się z mojego piekła. Ale nie jest to dla mnie oczywiste. Nie ma w mojej biednej głowie ani jednej oczywistości. Szukam miejsca na tej ziemi, którą tak opiewałem, i nie mogę sobie znaleźć miejsca. Nie mogę, choć tak bardzo chciałbym. Zjeździłem pół świata, w tylu miejscach byłem. Człowiekowi nikt, wszędzie było dobrze. Edwardowi Stachurze tu i ówdzie było nieźle. Mnie, cieniowi Edwarda Stachury, wszędzie jest teraz źle. Nie mogę sobie znaleźć miejsca.
Powstał taki termin, nawet guru Stachuru. I on miał tych swoich wyznawców, którzy ciągnęli na te spotkania. Oni zrobili z tego Stachurę taki gadżet. Stachura, chcąc im schlebiać, przyjmował coraz bardziej tandetne założenia artystyczne w stosunku do swojej fajnej twórczości, bo to, o czym ja mówię, i co widziałem, i wiem, przeżyłem, i dotknąłem tego. Kołtun go zniszczył i on po prostu miał świadomość, tak jak Hemingway, że nie jego wydolność artystyczna dramatycznie maleje, że on nie jest w stanie spełnić tych wszystkich oczekiwań, których od niego żądali ci ludzie. Przebierali się w ten jego uniform, prawda, kurtki, długlasówki, dżinsy, jeździli za nim na spotkania, na te piosenki i tak dalej. I on w tym teatrze występował, ale miał świadomość, że to jest coraz bardziej żałosne, wie pani. Ja się z nim spotkałem w marcu 1978 roku w KMP-ku w Toruniu. I już byliśmy, wie pani, bardzo odlegli już od siebie. On tak wystąpił w zupełnie takim nietypowym uniformie. Był w czarnych dżinsach sztruksowych marki Lee i furażerce. Nigdy nie nosił jakiegoś, nie kochał nosić jakiegokolwiek nakrycia głowy, ani czapek efektownych tam, ani mycek, ani nic. A tutaj przyjechał, był łysy. I był w takiej czarnej furażerce. I w tym KMP-ku siedzieliśmy przy jednym stoliku jak godzinę, prawda? I ja wiedziałem, że to jest początek końca. I później był ten właśnie taki słynny epizod z marcu 1979 w miejscowości Bednary na koło Łowicza, gdzie Stachura usiłował targnąć na życie i w ostatniej chwili uciekł, prawda? Pociąg odciął mu kciuk, prawda? To był rozpad osobowości. Wie pani, medycy, a zwłaszcza psychiatrzy, dopisują taką diagnozę, że to była choroba dwubiegunowa. Nie?
Ta sława i te linijki to mu na dobre nie wyszły. W szpitalu był, no ja odwiedzałem w szpitalu go w Ząbkach pod Warszawą. Tam jest psychiatryczny szpital. No przecież z tego szpitala tam uciekł i później do domu tam wpadł. I całą tą miał tych leków, wszystkie leki wziął i z tym sznurkiem, to ja nie wiem, ja tam nie widziałem, ale podobno no, jeszcze tam chciał się wieszać, czy właśnie się jakoś zadziorgnął i piany pełno tutaj, tam jak Zyta wpadła, bo Zyta do końca, jak powiadomili ją, to jednak tam działała z rodziną.
Sobota, 14 lipca. Jak ciężko jest dać ten jeden krok. Od paru dni wstaję i mówię sobie, gdybym to zrobił wczoraj, dzisiaj już nie musiałbym się męczyć. Gdybyż to było dla mnie oczywiste, ale ciągle do końca nie jest.
Przeokropnie cierpiał, tak jak napisał, to ja tak mu wierzę, no. On już na wszystko już chciał mieć to z głowy. Mogliśmy jeszcze tyle rzeczy zrobić, chociaż że tam tu trochę nie miał tam tych palców, ale jeszcze mogliśmy sobie pochodzić, mogliśmy coś zbudować i w Bieszczadach mieliśmy budować taką wiochę. Tam kumpel był stolarzem, ja tam ślusarz, tutaj kowal, tutaj to taką. No i nas no, odszedł, zostawił.
Nie śpiewam dobrze, a gram jeszcze gorzej na gitarze. Nie jestem zawodowym muzykiem, po prostu ja piszę, a i te piosenki są jakimś takim dalszym ciągiem mojej twórczości. One się nie wzięły z niczego, prawda, tylko z tego, co ja do tej pory robiłem. I ja nie mam pretensji do tego, żeby śpiewać i grać jak zawodowy śpiewak czy grajek.
Skąd idę, skąd? Nie wiecie mnie. Skąd idę więc?
To był reportaż pod tytułem Jeden krok. Jego bohaterem był zmarły w 1979 roku Edward Stachura. W tym roku przypada 80-lecie urodzin Edwarda Stachury. Gdyby nie samobójcza śmierć, to niewykluczone, że moglibyśmy dziś cieszyć się jego obecnością i jego wierszami. A może na emeryturze wróciłby do swojej rodzinnej krainy, czyli na Kujawy, do Aleksandrowa Kujawskiego, bo stamtąd się wywodzi. Potem Gdańsk, Warszawa, ale te Kujawy przejawiają się w jego twórczości i o tym już za chwilę będziemy rozmawiać z Markiem Batkę.
Właścicielko naszych dni i nocy.
Naszych dni i nocy.
Łasico cmentarna.
Naszych dni i nocy.
Zjadaczko ostatniego potu.
Naszych dni i nocy.
Panno tatarskich, zazdrosna wszystkich narzeczonych.
Naszych dni i nocy.
Mącicielko wody, lubieżna kusicielko. Jadzie mityczny, wczesna trucicielko.
Naszych dni i nocy.
Założycielko rodu Borgia.
Naszych dni i nocy.
Muzo Getty. Arkos kości. bramo z kości, wieże z kości, róża z kości.
Naszych dni i nocy.
Rdzo trawestujące, palmo niecierpliwości. W ogonie pawia ukryta ciemna maszyneria.
Naszych dni i nocy.
Do półmasztu opuszczona niechybna bandera.
Naszych dni i nocy.
Iskry i morskich latarni gasicielko.
Powalasz dojrzałe i oziminy wiotkie piękną niewiadomą. Kto ci dał do ręki ostrą broń? Kto ci dał do ręki ostrą broń? Kto ci dał do ręki ostrą broń? Zwyczajna ty wariat.
Dziś mówimy o Edwardzie Stachurze. Wysłuchaliśmy przed chwilą reportażu o tym niezwykłym polskim poecie, ale chciałabym, żebyśmy także porozmawiali o jego literaturze. Ja mówiłam, że już wcześniej, że badaczem twórczości Edwarda Stachury, zwłaszcza tej, może nie pierwszej, ale tej wywodzącej się z Kujaw, jest Marek Batke, autor książki pod tytułem Edward Stachura alias Sted. Występował on zresztą także w tym reportażu, którego przed chwilą posłuchaliśmy. Chciałabym Państwa teraz zaprosić na osobną rozmowę z Markiem Batke odnośnie literatury, właściwie twórczości, tylko i wyłącznie twórczości Edwarda Stachury i tych wpływów regionalnych na Edwarda Stachurę, czyli Kujawy, Grudziądz, Bruno Milczewski i nie tylko.
Te projekty ważne, Siekiera Zada, Cała Jaskrawość, jest taki wspaniały poemat Po ogrodzie niech hula szarańcza z akcentami nieszawskimi, bo tam się jawlaje się taka ulica Krzywdów i Bieńków i występują bulwary nadwiślańskie Civitas Torunensis. Te dwa poematy, które ja niesłychanie wysoko cenię, jeden ze względu na to, że w tym uczestniczyłem, w tym zamęcie twórczym, czyli Po ogrodzie niech hula szarańcza, jest naprawdę świeżuteńki, wspaniały taki, wie pani, tego w polskiej poezji tamtych lat nie było. I naprawdę to jest inny zupełnie podmiot literacki, to jest inne tworzywo literackie, to jest inna epoka. On zrozumiał, że jest zapotrzebowanie na ważne, oryginalne, polskie dzieło literackie przy wykorzystaniu światowych tendencji i trendów, bo to Wybrzeże, Trójmiasto wtedy to był tygiel, wie pani, polskich losów. Ten Teatr Wybrzeże na przykład, Wajda tam reżyserował, Cybulski zagrywał, Kobiela zagrywał, Fetting zagrywał, Hibner reżyserował, twórca Teatru Powszechnego w Warszawie. To wszystko byli wspaniali, wielcy ludzie. Bo tu, wie pani, też powinniśmy jeszcze powiedzieć w ogóle o znaczeniu tego regionu w twórczości Stachury. Ale na przykład tam jest taki wątek grudziącki, wie pani, niesłychanie ważny. Niesłychanie ważny.
I Bruno? To
nie, ja Bruno, wszyscy mówicie Bruno. A tam były dwie postaci znacznie bardziej wybitne.
Tak?
Tam Włodzimierz Antkowiak, na przykład słynny podróżnik, jeden z twórców tego...
No bo o Bruno wspomina w swojej poezji.
Nie rozdziobią nas kruki, ni wrony, ani nic. Nie rozszarpią nas sztuki, poezji wściekłe kły. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo. Niechybnie brakuje tam nas. Od stania w miejscu nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat. Nie omami nas forsa, ni sławy, pusty dźwięk. Inną ścigamy postać realnej zjawy tren. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo. Niechybnie brakuje tam nas. Od stania w miejscu nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat. Nie zdechniemy tak szybko, jak sobie roi śmierć. Ziemia dla nas za płytka, fruniemy w górę gdzieś. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo, niechybnie brakuje tam nas. Od stania w miejscu nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat. Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo, niechybnie brakuje tam nas. Od stania w miejscu nie jeden już zginął, nie jeden zginął już świat.
Ten Bruno był przez Stachurę traktowany instrumentalnie,
tak?
Jako dostawca pomysłów, tworzywa literackiego i tak dalej. Posłużę się przykładem, który też jest moim osobistym udziałem, prawda? Mianowicie jako redaktorzyna prowincjonalna dołożyłem kasy, żeby zawieźć tego Stachurę na spotkanie z Brunem. Gdzie? W Mełnie pod Grudziądzem. Tam była cukrownia taka, wie pani. I ponieważ jako możny, prawda, redaktorzyna prowincjonalny, mogłem stawiać wódeczkę w lokalu GS, prawda, w Mełnie. Nie wiem, czy jeszcze istnieje, czy nie. No, pijemy sobie wódeczkę i czekamy na poetę pod tytułem Ryszard Milczewski Bruno, czy Ryszard Bruno Milczewski, który zatrudniał się w cukrowni Mełna jako wagowy, wie pani. No i po zmianie ten Bruno idzie do nas, siadamy przy tym stoliku w GS-ie w Mełnie, pijemy wódeczkę. Ten Bruno był naprawdę mistrzem słowotwórstwa, wie pani. Tu w tym eseju naprawdę znakomicie ktoś to opisał, co on zrobił dla tej literatury tego regionu tutaj. I pijemy i nagle przez okno, cokolwiek zaparowane, widzimy, że wyjeżdża taki pociąg, na czele lokomotywa taka, prawda, w tej parze, bo to była jakaś jesień, bo kampania buraczana na ogół jest o tej porze. Wyjeżdża te i Bruno powiedział: o, biała lokomotywa. I to w literaturze polskiej wróciło, prawda, jako tak. I rozejście się artystów Było na tym tle, że Bruno miał dość okradania go z pomysłów, słów, prawda, i tak dalej, a Sachura nagle okazał się strażnikiem moralności, wie pani, walczył z alkoholizmem, który okazywał się dolegliwy i tak dalej. O wszystkim rozstaniu tych dwóch fantastycznych indywidualności artystycznych przesądził taki incydent w klubie Związków Twórczych Azyl w Toruniu, kiedy Bruno napity podniósł ciężarną żonę dyrektora tego teatru Lalki, bo ten azyl mieścił się w sali prób, prawda, tego i spowodował, wie pani, poronienie. I Stachura wtedy gwałtownie zareagował, przeciął znajomość i tak dalej. Ale dla Stachury ważniejsi byli w sensie twórczym dwaj goście, ten Włodzimierz Antkowiak, taki podróżnik, poeta w tamtym czasie, prawda, mentor Stachury, muszę pani powiedzieć, w kwestiach podróży chociażby i wielkich jakichś takich wykopalisk, bo on ciągle czegoś szukał, skarbu, prawda, Włodzimierz Antkowiak. On jest twórcą, jednym z twórców polskiego szlaku tego świętego Jakuba, prawda. Ale był też inny facet, taki porucznik Ludowego Wojska Polskiego, w tym czasie porucznik medycyny, nazywał się Piotr Mildner Niecikowski, obecnie członek zarządu głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Tak, członek zarządu głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, aktualny. Poeta, krytyk, bardzo twórczy człowiek. On jako lekarz wojskowy miał taką pakamerę, jak oni mówili, prawda? Miał pieniądze i wyprawiali tam w tym Grudziądzu brewerie na Wiśle, prawda? Na Łachach takich tam. Wzajemnie się inspirowali. Ten był bardzo, bardzo twórczym człowiekiem. Natomiast w sensie przemyśleń o czasie, o podróżach, to ten dostawcą opinii takich kształcących i mentorem Stachury naprawdę tej ważnej dziedzinie oszukiwania czasu i podróży był Włodzimierz Antkowiak. Dla mnie Stachura jest zjawiskiem kulturowym drugiej połowy XX wieku w Polsce. Ze względu na to, jak to pani pięknie powiedziała, przekraczał chociażby granice, wyprzedzał swoją epokę, przynajmniej w literaturze, wie pani. I też jest symboliczne, że on zaistniał na pograniczu. To Aleksandrów Kujawski to było miasto pograniczne, prawda? Ja bym się nie ścigał z Tadeuszem Różewiczem na przykład, czy z innymi jakimiś ważniejszymi twórcami tamtej doby. Ale to była twórczość oryginalna. To była twórczość robiona także jako czytelny sygnał do świata, że ta Polska się liczy, wie pani. O, też może na zakończenie taka fantastyczna zupełnie sytuacja, która nie jest wcale sytuacją anegdotyczną. Stachura był na tym stypendium literackim w Meksyku. Przywiózł stamtąd wybitną świadomość, że nadchodzi z interioru iberoamerykańskiego fala wielkiej literatury, prawda? Argentyńczycy typu Julio Cortázar, Borges, prawda? Wspaniali twórcy meksykańscy. Wenezuela, Gabriel García Márquez, prawda? Stachura był prekursorem. Przywiózł do Polski informację, że w literaturze światowej jest takie zjawisko, gdzieś w tamtym interiorze iberoamerykańskim. Stachura ze swoją śladową znajomością języka hiszpańskiego tłumaczył intelektualną prozę Borgesa. Naraził się wydawnictwu literackiemu w Krakowie, prawda, tłumaczeniami z języka hiszpańskiego intelektualnej prozy Borgesa. Była w pierwszej połowie lat 70. ogromna polemika niszcząca Stachurę, który odważył się przybliżyć polskim czytelnikom intelektualną prozę i poezję Borgesa. Stachura przywiózł pierwsze informacje o Cortázarze. I tak się złożyło, że w 1978 roku ten wielki człowiek literatury światowej przyjechał do Torunia. Odbywały się Dni Kultury i Solidarności z Narodem Chile. Julio Cortázar przyjechał do Torunia z gościem, który się nazywał Volodia Titelboim, mieszkający w Chile. Człowiek międzynarodny, urodzony w Leningradzie, który wyemigrował do Chile, tam zaczął pisać i stał się nagle przyjacielem z Julio Cortázara, z którym spotykał się w Paryżu. I z Paryża przyjechali do Torunia na tydzień Solidarności z Narodem Chile. Ja byłem już takim dysydentem w Gazecie Pomorskiej. Posłali mnie do kampusu UMK, w tej sali konferencyjnej wielkiej, tam odbywały się ten z narodem Chile i odczekałem, jak ten Cortazar z kobietą, bo on był taki efektowny, wielki mężczyzna z efektowną kobietą, wyszedł. Ja przywiozłem dużym Fiatem bagażnik książek Julio Cortazara w tłumaczeniu Zofii Hondzyńskiej zresztą. I swoim prześwietnym murzyńskim językiem angielskim poprosiłem go o autograf. Ale zacząłem od miesięcznika Literatura na Świecie i tam było opowiadanie Stachury pod tytułem Nóż. Ja swoim prześwietnym językiem tłumaczę, że mój kolega, nie żaden przyjaciel, był na stypendium, ten poznał pana twórczość, proszę tutaj, i ten Julio Cortazar wpisał mi taki w ogóle, ten pięknym tam maju czy coś takiego, w Toruniu w ogóle coś takiego. No. I woziłem z dumą ten, aż zniknął nagle ten miesięcznik Literatury na Świecie z ważnym dla mnie autografem i jeszcze parę innych rzeczy w ogóle. Jestem taki pechowiec, prawda?
Przez nią nieznany mój przyjacielu, w rozpaczy swojej nie wychodź na balkon, nie wychodź do bruku z góry, nie przychodź, proszę, nie przychodź na smugę cienia, nie wbiegaj, błagam, nie wbiegaj, zaczekaj chwilę, zaczekaj. Przysięgam wam, że płynie czas, że zabija rany. Przysięgam wam, przysięgam wam, przysięgam wam. Przyjaciółko, w rozpaczy swojej nie wychodź na balkon, nie wychodź do bruku z góry, nie przychodź, proszę, nie przychodź na smugę cienia, nie wbiegaj, błagam, nie wbiegaj, zaczekaj chwilę. Przysięgam wam, że płynie czas, że zabija rany. Przysięgam wam, przysięgam wam, przysięgam wam. Tylko dajcie mu czas, dajcie czasowi czas. Zwólcie czarnym przetoczyć się chmurom po was, przez was i między ustami. I oto dzień nadchodzi, nowy dzień. One daleko, już daleko za górami. Tylko dajcie mu czas, dajcie czasowi czas, bo bardzo, bardzo szkoda byłoby nas.
Do twórczości, do życia Edwarda Stachury, a właściwie do upamiętnienia Edwarda Stachury jeszcze wrócimy, bo tutaj jest kilka znaków zapytania. Wieczór z reportażem dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.